Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie witam i pozdrawiam wszystkich was, siostry i bracia, którzy dzięki Radiu Maryja uczestniczycie w gorzkich żalach. To już ostatnie gorzkie żale w tym roku. Ostatni raz wyśpiewamy naszą miłość do Zbawiciela i do Matki Najświętszej, rozpamiętując ich cierpienia. Łączymy je z naszym przygotowaniem do głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia oraz radości Wielkanocy. Krzyż wzorem wszelkich cnót. Taki jest wspólny tytuł wszystkich tegorocznych kazań pasyjnych, zaczerpnięty z rozważań świętego Tomasza z Akwinu. Dziś naszej refleksji przewodniczyć będzie obecny proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski. Naszą modlitwą chcemy towarzyszyć Jezusowi konającemu na krzyżu, zatroskanemu o godność i świętość życia swoich dzieci. Dziękujemy za świętego Jana Pawła II, niezłomnego głosiciela tej świętości życia i obrońcę godności człowieka na wszystkich kontynentach. Wejdźmy zatem jeszcze raz w głębię Chrystusowego oddania się swojemu Ojcu i każdemu z nas. Prośmy gorąco o skruchę i łaskę szczerego nawrócenia w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu dla najbardziej zagubionych i zniewolonych. Wraz z Matką Najświętszą Bolesną i wsparci wstawiennictwem niezliczonego zastępu świętych pańskich, prośmy miłosiernego Boga o dojrzałe owoce naszej tegorocznej modlitwy na gorzkich żalach. Rozpoczynamy nabożeństwo gorzkich żali.
łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Siostry i bracia, drodzy naszemu sercu, słuchacze Radia Maryja. Taki był zamiar tegorocznych kazań pasyjnych, aby pójść za myślą świętego Tomasza Zakwinu. W jednym z kazań pytał, czy rzeczywiście konieczna była dla nas męka Syna Bożego. I zaraz sam odpowiadał, owszem, bezwzględnie i podwójnie konieczna, jako lekarstwo przeciw grzechom oraz jako przykład do naśladowania. Jest nade wszystko lekarstwem, bo dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu. Jest również przykładem, bo zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty. Zachęceni tymi słowami wpatrywaliśmy się przez kolejne niedziele w Chrystusowy krzyż jako źródło posłuszeństwa, wzór pokory, przykład wzgardzenia rzeczami świata, wreszcie ostoję cierpliwości. Dziś na zakończenie spojrzymy na krzyż jako przykład miłości. Szukasz przykładu miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego, pisze święty Tomasz. Rzeczywiście nie powinno, a jednak. Zanim jednak spojrzymy w głąb siebie, stańmy przy Chrystusie w godzinie Jego śmierci. Zadziwiające, z jaką łatwością przychodzi nam dzisiaj poruszać się w czasie. Tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony lat wydawałoby się niewyobrażalne, przestają być problemem. Zapierający dech postęp cywilizacji, ale tuż obok niego ironiczny śmiech albo dramatyczny krzyk. Także niemy, świadków i ofiar cywilizacji miłości, śmierci. Wspaniałe wizualizacje komputerowe, stworzone w oparciu o odkrycia, badania archeologów, kosmologów, pozwalają odbyć fascynującą podróż do początków ewolucji, przebywać jej poszczególne, krótsze lub dłuższe etapy, cofając się aż do początku istnienia naszego Układu Słonecznego, więcej, początku Wszechświata. A z drugiej strony coraz bardziej wymyślne formy współczesnego barbarzyństwa, o tyle skuteczniejszego, że na wiele większą niż kiedyś skalę. Tym bardziej nie stanowi żadnego trudu odszukanie historycznych dokumentów na temat kary, jaką w starożytności było krzyżowanie, czy też dokładnych informacji na temat najsłynniejszych, najbardziej wstrząsających w historii egzekucji, jak choćby ta z VI wieku przed Chrystusem, kiedy to król perski Dariusz zdobył Babilon i kazał ukrzyżować 3000 najwybitniejszych jego mieszkańców. Albo to z 71 roku przed Chrystusem kończące powstanie Spartakusa. Ku przestrodze ukrzyżowano wtedy wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Rzymu około 6000 niewolników. Te i wiele innych wydarzeń przeszło do historii. Tak samo szczegółowy opis wymyślnych tortur zadawanych zwyczajowo skazańcowi, biczowania, prowadzenia na miejsce stracenia, podczas którego dźwigał krzyż, upokorzenia związanego z obnażeniem i wreszcie tego ostatniego, krzyżowania. Odgłos uderzeń młota w gwoździe, przybijające nadgarstki i stopy, jęk niewyobrażalnej męki, godziny konania. O to właśnie chodziło oprawcom i władzy. Ten rodzaj kary, w której kaprysy i sadyzm katów pozbawione były wszelkich hamulców, miał budzić grozę i odstraszać. Śmierć była nagrodą, ale trzeba było sobie na nią zasłużyć. Tylko jedna egzekucja wciąż trwa i uobecnia się każdego dnia na ołtarzach świata, a jest nią Chrystusowy Krzyż. Ewangelista Łukasz pisze: gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niech teraz siebie wybawi. Jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego, podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Oto spełniło się proroctwo psalmisty: ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Czy dla Boga mogło być coś niemożliwego? Wystarczył jeden akt woli, żeby opadły kajdany podczas procesu i wtedy mogliby zobaczyć go takim, jakiego widzieli apostołowie na górze Tabor: Piotr, Jakub, Jan. Może powstrzymałoby ich piękno, może powaliłaby potęga, siła. Pytanie, czy Bóg nie mógł inaczej, powraca w kolejnych pokoleniach. Był jeszcze czas do samego końca drogi na szczycie Kalwarii. Siostry i bracia, bywają sytuacje, w których ważniejsze od tego, co podejmujemy, od działania, jest to, czego nie robimy. Spójrzmy na Jezusa. Czego nie zrobił, choć byłoby zupełnie zrozumiałe, nikt by się nie dziwił. Oczywistą reakcją na niesprawiedliwość wydaje się być bunt, złość, gniew, chęć wymierzenia sprawiedliwości. To takie ludzkie. Tymczasem, jak pisze święty Piotr, on, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Kiedy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Słusznie mógłby ktoś w tym miejscu zapytać, czy rzeczywiście Ojciec osądził sprawiedliwie. Przecież on grzechu nie popełnił. W jego ustach nie było podstępu, najmniejszej nieprawości. Owszem, ale jak pisze dalej święty Piotr w swoim liście, on sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Zatem prawdziwie winny on, Jezus, jak prawdziwe są ludzkie grzechy. Śpiewamy w Wielkim Poście: witam Cię, witam, Przenajświętsze ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało, za nasze winy, Synu jedyny. Właśnie to przepowiedział Izajasz. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Taka jest natura boskiej miłości. Nie tylko nie złorzeczy i nie grozi. Święty Paweł w swoim hymnie o miłości z listu do Koryntian dopisuje całą listę tego, czego nie robi miłość. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Chrystus, dysponujący do końca, aż do ostatnich słów, wykonało się swoim życiem i swoją miłością. Nie ma w historii świata drugiego takiego człowieka. Owszem, są ci, którzy poszli jego śladami, od niego się nauczyli. Tylko on, Bóg, człowiek, oddał życie jako cenę naszego zbawienia, lekarstwo na grzech i przykład do naśladowania. Skoro więc on oddał za nas życie swoje, rzeczywiście nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na niego. Nie powinno, a jednak. Gdy patrzymy na nasze codzienne stawanie przed krzyżem, jak dużo w tym rutyny, jak wiele słów na modlitwie, z których nic nie wynika, wielomóstwo, które przez wszystkie przypadki odmienia swoje ja. Jak dużo energii marnowanej na niepotrzebne złości, karmionej tygodniami, miesiącami, nawet latami, tylko dlatego, że ktoś, może ja, nie potrafię zrozumieć, wybaczyć, jako pierwszy wyciągnąć ręki do zgody. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tyle marnowanej energii złych emocji, podsycanych złym słowem, obmową. Potrzeba mądrości, aby dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę, jak mało zatrzymania, spojrzenia na krzyż w postawie adoracji, po prostu trwać, kontemplować miłość. Ileż marnowanej energii na tworzenie klimatu ciągłego sporu, z którego sączy się jad, karmienie go. Judasz, Juda, judzić, podjudzać. Wcześniej czy później komuś puszczą nerwy i znowu będzie sensacja. Każdy z nas stanie kiedyś twarzą w twarz wobec największej miłości. Twarzą w twarz wobec konającego i zarazem patrzącego z miłością Jezusa. Prawda bez miłości zawsze jest kłamstwem, bezdusznością, a może nawet być okrucieństwem, choć w białych rękawiczkach lodowatej uprzejmości, wyrafinowanego cynizmu. Krzyż Chrystusa jest lekarstwem na każdy bez wyjątku grzech. To gorzkie lekarstwo Bożego zawstydzenia. Jak z niego skorzystam? Mój obraz siebie nałożony na obraz Chrystusowej miłości. Chrystusowa przypowieść o niemiłosiernym słudze, któremu wiele darowano, a który z kolei sam nie ulitował się nad współsługą, kończy się przestrogą. Podobnie uczyni wam Ojciec, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Prorok Ezechiel pozostawił pełną nadziei Bożą obietnicę: dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze. Wyjmę z was serce kamienne i dam wam serce z ciała. Siostry i bracia, w ostatnią środę, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Wielu podejmowało duchową adopcję dziecka poczętego. Ktoś pięknie powiedział, że od brutalnego mordowania nienarodzonych dzieci do szlachetnej działalności dającej radość rodzicielstwa tysiącom ludzi jest tylko jeden krok. Świadectwa tych, którzy go zrobili, są wstrząsające. To najbardziej znane, które przedstawia od lat amerykański lekarz dr Bernard Nathanson. Otworzyło na sprawy życia i śmierci już setki tysięcy oczu. Czyj sprzeciw wobec aborcji może budzić większe zainteresowanie niż człowieka, który wykonał ich w życiu wiele tysięcy? O świętym Tomaszu z Akwinu, z którego kazania zaczerpnęliśmy temat tegorocznych rozważań, mieliśmy okazję przypomnieć sobie w związku z głośnym nawróceniem innego, tym razem serbskiego lekarza, ginekologa Stojana Adasewicza. Jako student medycyny zupełnie przypadkiem dowiedział się, że żyje tylko dlatego, że jeden z lekarzy tego samego szpitala nie poradził sobie z zabiegiem aborcji. To doświadczenie nie przeszkodziło mu później, w latach komunistycznych, kiedy uczono, że płód jest tylko jakąś tkanką płodową, nie człowiekiem, dokonywać po mistrzowsku, już jako lekarz, wielu takich zabiegów. Oczywiście skutecznie, był w tym mistrzem, aż do czasu, kiedy zaczął męczyć go sen. W nim piękna łąka usłana kwiatami, motyle, bawiące się dzieci, mniejsze, większe, gdzieś z boku tajemniczy człowiek ubrany na czarno i jakaś dziwna atmosfera grozy. Budził się zlany zimnym potem, ten sen doprowadził go niemal na skraj obłędu. Od człowieka ubranego na czarno, który przedstawił się jako Tomasz z Akwinu, dowiedział się, że dzieci widziane we śnie są tymi, które on pozbawił życia, dlatego przed nim uciekały. Obudził się z postanowieniem, że już nigdy więcej nie wykona aborcji. Nie było to jednak łatwe. Jeszcze tego samego dnia zjawił się u niego kuzyn ze swoją dziewczyną w czwartym miesiącu ciąży z prośbą, aby dokonał kolejnej, dziewiątej już na tej kobiecie aborcji. Z trudem, ale zgodził się. Tego dnia po raz pierwszy podczas zabiegu zobaczył na ręce bijące serce małego dziecka. Biło coraz wolniej, wolniej, aż przestało. W tym momencie uświadomił sobie, że zabił człowieka i zemdlał. Po tych przeżyciach Adasewicz publicznie oświadczył, że przez 26 lat zabijał ludzi i więcej już tego nie zrobi. Taka deklaracja w komunistycznej Jugosławii nie była jednak jego prywatną sprawą. Był pierwszym lekarzem w tym kraju, który się na to odważył. Rezultatem było obcięcie pensji o połowę, zwolnienie z pracy jego córki. Synowi z kolei odmówiono przyjęcia na studia. Po kilku latach pozostawania na marginesie zawodowym był bliski rezygnacji ze swojego postanowienia i wtedy po raz kolejny przyśnił mu się święty Tomasz. Powiedział: jesteś moim dobrym przyjacielem, nie poddawaj się. Historia serbskiego lekarza zainteresowała kilka lat temu Radio Maryja, telewizję Trwam oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, które to instytucje zaprosiły doktora Adasewicza do Polski z serią prelekcji, spotkań i wykładów. Wystąpił m.in. na konferencji prasowej w polskim Sejmie, przed studentami w Lublinie, w Toruniu, był honorowym gościem zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Często powtarzał zebranym, że jest tylko wielkim grzesznikiem. W swoim życiu dokonał tyle zła, że teraz pragnie choć w małej części je naprawić. Dlatego, gdzie tylko może, opowiada o skutkach, jakie niesie ze sobą aborcja. Z wielkim smutkiem mówił o swojej ojczyźnie. W Serbii zamykane są szkoły, przedszkola oraz izby porodowe. Otwierane zaś nowe kliniki aborcyjne. Niedługo jednak trzeba będzie zamknąć także te kliniki, gdyż zabraknie po prostu ludzi. Przez cały okres pobytu w naszym kraju apelował do Polaków, by nie popełnili takich błędów jak jego rodacy. Czytałem dużo książek Sienkiewicza i od niego nauczyłem się, że jeszcze Polska nie zginęła. Dlatego róbcie wszystko, by Polska nie zginęła, bo obawiam się, że moja Serbia już zginęła. Wrócił też do wiary swego dzieciństwa, prawosławia, zaczął studiować dzieła świętego Tomasza. W jednym z artykułów napisał: pod wpływem Arystotelesa święty Tomasz stwierdził, że życie zaczyna się w 40 dniu po zapłodnieniu. Jednak od jego czasów postęp naukowy ujawnił, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Być może święty w ten sposób chciał zadośćuczynić za swą pomyłkę. Historia nawrócenia doktora Adasewicza jest odpowiedzią na pytanie, czy również dziś dokonuje Chrystus cudów uzdrowienia serca, nawrócenia, a posługuje się nie tylko świętym Tomaszem, świętym Janem Pawłem II czy świętym Judą Tadeuszem, ale całą rzeszą świętych, do których zwracamy się z prośbą o orędownictwo. Siostry i bracia, nasze myśli w tę niedzielę palmową biegną już do radosnego Alleluja Wielkanocy, a zaraz po nich pierwsza rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Chcielibyśmy tak szczerze razem cieszyć się jego darem dla Polski, dla Kościoła, zamiast stojąc przed plakatem z bliską nam twarzą Ojca Świętego, zastanawiać się, komu jego biała papieska sutanna przeszkadzała. Kiedy zwiedzający naszą bazylikę zachwycają się pięknem wnętrza, pytają o złocone ołtarze, mówię im o fundatorach, o najznamienitszych polskich, o ludziach z najznamienitszych polskich rodów, szlacheckich, arystokratycznych. Wielu z nich spoczywa w kryptach naszej świątyni. Ich życiorysy mówią o tym, czym było dla nich to miejsce. Klęcząc u stóp krzyża, wpatrując się w jego wizerunek i całując najświętsze relikwie krzyża, uczyli się pokory, dzielenia się z biednymi. Zabierali ze sobą o wiele więcej niż darowali. Fundowali sierocińce i domy dla podrzutków, które z siostrami szaretkami zbierali z ulicy, tak jak uczyli ich nasi współbracia, misjonarze, synowie świętego Wincentego. Od ukrzyżowanego uczyli się miłości miłosiernej. Na tym miejscu modlimy się także my, każdego dnia, a w drugiej niedzielę miesiąca szczególnie uroczyście w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, o jej dobro, pomyślność, aby pozostała wierna nauce krzyża i szanowała każde poczęte życie. Prosimy, aby z tego miejsca obficie rozlewał boski Zbawiciel swoją największą miłość, miłość jego krzyża, tak jak to czyni w tylu miejscach świata, ze wzgórza Sacré-Cœur w Paryżu, z Bazyliki Ojców Salezjanów na warszawskiej Pradze przy Kawęczyńskiej, skąd przypominają słowa swojego założyciela o tym, że miarą miłości jest miłość bez miary. Od ojców jezuitów przygotowujących kolejny numer posłańca serca Jezusowego, od ojców franciszkanów, dominikanów i ze wszystkich zakątków świata, dokąd docierają kapłani, zakonnicy, zakonnice i ich świeccy współpracownicy. Niech zatem króluje nam Chrystusowe serce. dla nieprawości starte, włócznią przebite, ze lżywością napełnione, aż do śmierci posłuszne, pociechy wszelkiej źródło, miłością gorejące, życie i zmartwychwstanie nasze. Amen.
Przed tak wielki
Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali przez Chrystusa Pana naszego.
Na zakończenie naszego nabożeństwa kapłan okadza relikwie Krzyża Świętego i podaje je wiernym do ucałowania. Łączmy się duchowo i uwielbiajmy zbawczą miłość naszego Pana, która zajaśniała na krzyżu. Kazania pasyjne głoszone w tym roku przez księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, kolejnych proboszczów parafii Świętego Krzyża w Warszawie będą do nabycia w zakrystii podczas Triduum Paschalnego. Zachęcamy do ponownej lektury i serdecznie polecamy. Siostry i bracia, w imieniu nas wszystkich składam najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim tegorocznym kaznodziejom, a więc księdzu Alojzemu Henelowi, księdzu Tadeuszowi Wyszyńskiemu, księdzu Józefowi Achimczakowi, księdzu Markowi Białkowskiemu i księdzu Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, za słowa głębokiej wiary i chrześcijańskiej odwagi. Dziękujemy za pokrzepienie i umocnienie naszych serc. poprzez zbliżenie ich do cierpiącego i ofiarującego się za nas Chrystusa. Niech sam Jezus, dźwigający krzyż i na nim zwyciężający, obficie błogosławi w codziennej pracy księży we wszystkich miejscach posługiwania. Bóg zapłać i szczęść Boże. Pragnę także najserdeczniej podziękować Radiu Maryja za transmitowanie naszych nabożeństw i kontynuowanie w ten sposób pięknej, wieloletniej tradycji. Dzięki tej wielkiej życzliwości, której po raz kolejny doświadczyliśmy, w tym szczególnym misterium mogła uczestniczyć ogromna rzesza wiernych w kraju i poza jego granicami. Bóg zapłać i niech Pan Bóg codziennie błogosławi i wspiera w tej ważnej służbie człowiekowi, Ojczyźnie i Kościołowi, którą Radio Maryja ofiarnie podejmuje. Przypominamy, że kazania pasyjne są systematycznie zamieszczane na naszej parafialnej stronie internetowej.